Magazyn Jak Minął Dzień, a w studiu zapowiadany już dzisiaj gość, prezydent Białej Podlaski, pan Dariusz Stefaniuk. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Panie prezydencie, no, spotykamy się dzień po wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, więc nie mogę nie zapytać pana o nastrój dzisiejszy. Rozumiem, że jest on dobry.
Jak najbardziej, no nie ma czego ukrywać. Pan prezydent elekt, Andrzej Duda, zdobył tą prezydenturę, ciesząc się olbrzymim poparciem mieszkańców całego kraju. Jeździł w wiele, wiele miejsc, taką aktywną kampanię prowadził. Mi to trochę przypominało w mikroskali taką, którą sam robiłem i często, że tak powiem, z żoną żeśmy o tym rozmawiali, bo ja chodziłem po mieszkaniach, po domach, rozmawiałem z mieszkańcami miasta i wydaje mi się, że to był klucz, taki wymierny efekt, żeby z ludźmi rozmawiać. A tak samo tutaj pan prezydent Andrzej Duda również postanowił objeżdżać kraj, po prostu spotykać się, mieć jak najwięcej spotkań, bo takie bezpośrednie dotarcie do ludzi w bezpośredniej rozmowie jest o wiele bardziej efektywne niż każda ulotka, plakat, audycja telewizyjna.
To z punktu widzenia prezydenta elekta, z punktu widzenia zwykłego człowieka, myśli pan, że zapamiętuje się te problemy, o których mówią zwykli ludzie, normalni obywatele, czy one gdzieś potem w trakcie urzędowania stają się już zapomniane?
Myślę, że zapamiętuje się, dlatego że te problemy się pojawiają. Jeżeli chodzi na przykład o problem bezrobocia, braku inwestycji, braku infrastruktury, to jest tak bardzo widoczne w naszej wschodniej części kraju, to do którego miasta byśmy nie pojechali, jakiej gminy byśmy nie odwiedzili, te problemy są podobne i wydaje mi się, że rządzący, czy to jest prezydent, czy to jest premier, powinni mieć to bardzo mocno na uwadze, że jeżeli chcą scalenia tej Polski, chcą jedności Polski, nie chcą dzielenia Polaków na Polaków z Polski A i z Polski B, powinni zadbać o tą infrastrukturę. Ja bardzo liczę na to, że tutaj nastąpi pewien przełom i już nie będziemy mówić o tym, że autostrada A2 to jest tylko Mińsk Mazowiecki i gdzieś tam ewentualnie Siedlce w dalekiej przyszłości, tylko ta autostrada A2 powinna być do granic naszego państwa, do wschodnich granic naszego państwa, po to, żeby to państwo się rozwijało równomiernie, po to, żeby ci inwestorzy mogli też inwestować tutaj na wschodzie i po to, żebyśmy nie mówili o tym, że ten wschód jest cały czas niedoinwestowany, jest olbrzymie bezrobocie, a młodzi ludzie muszą wyjeżdżać poza kraj w poszukiwaniu pracy.
A co pana zdaniem ten wynik wyborów prezydenckich mówi o Polakach dziś? Bardzo wiele młodych ludzi zagłosowało na prezydenta Dudę. To może trochę zaskakiwać, bo te wybory były inne kiedyś.
One były dużo inne. Znaczy moim zdaniem dwie rzeczy bym powiedział. Pierwsza rzecz to jest potrzeba zmiany. Widać, że Polacy chcieli zmiany. Mieli już dosyć takiego pokazywania cały czas tych samych twarzy, tych samych polityków. Andrzej Duda, mimo że już jest politykiem przez dłuższy czas, on szerokiej publice nie był tak znany. Gdybyśmy wzięli pół roku temu, jak to wyglądało, to pan Andrzej Duda miał około 15% w sondażach, a prezydent Komorowski ponad 60%. Więc wydaje mi się, że tutaj jest pokazana zmiana i pokazana zupełnie inna kampania. Proszę zwrócić uwagę, że kampania Andrzeja Dudy była, jak wszyscy określają, wzorowana na kampaniach amerykańskich, takich typowych kampaniach wychodzenia do ludzi z dużymi wiecami, które się robi. Zresztą ta inicjacja kampanii zrobiła olbrzymie wrażenie na wszystkich. Ja pamiętam, byłem też wtedy w tej sali i powiem szczerze, byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony takim rozmachem i taką nowoczesnością. I to moim zdaniem pociągnęło też za sobą wyborców. A z drugiej strony myślę, że to są następne nadzieje Polaków, które udało się rozbudzić podczas kampanii i będzie teraz wymagało to od kandydata, już od prezydenta, bardzo ciężkiej pracy, żeby te nadzieje zostały zaspokojone. To jest tak, że wyborcy, którzy zaufali, są później niecierpliwi. Chcą tych zmian bardzo szybko, a nie zawsze jest to możliwe. Ale prezydent powinien cały czas pokazywać, że na kampanii się nie skończyło. I powiem szczerze, ja trochę też współczuję jako człowiek rodzinie pana prezydenta jemu samemu, bo już czasu swojego prywatnego nie ma w tym momencie. I mimo trudnej, ciężkiej kampanii, która jest bardzo wyczerpująca, on wchodzi w jeszcze bardziej intensywną pracę, więc no cała kancelaria, a za chwilę mamy wybory parlamentarne i następne kampanie. I myślę, że te nadzieje pokładane w nowym prezydencie muszą być jak najszybciej zmaterializowane. Muszą kolejne ustawy, te propozycje, które były głoszone w kampanii, one muszą się materializować w postaci projektów uchwał, ustaw, które będą kierowane do parlamentu. I ten dialog i te otwarte drzwi, o których mówił pan Andrzej Duda, no to wszystko zachęca do tego, żeby znowu uwierzyć w polityków, znowu uwierzyć w to, że chodzi o coś więcej niż tylko zdobycie władzy, ale chodzi tutaj o Polskę, o naród, o naszą przyszłość, w którą stronę Polska ma zmierzać.
Pan jako samorządowiec, na realizację których obietnic czeka najbardziej? I jako człowiek, jako zwykły obywatel, czy zastanawiał się pan nad tym?
Ja powiem szczerze, mi to jest może daleko do niektórych obietnic, no bo mowa o skróceniu wieku emerytalnego w momencie, gdy ja mam dzisiaj 34 lata, no to jest jakaś
ale to
taka
się będzie zmieniało.
Bardzo, bardzo odległa przyszłość, ale wiem, że rozmawiając z osobami, którym jest to bardzo bliskie i w niedalekiej odległości czasowej ten wiek emerytalny osiągnął, z kobietami, to było dla nich bardzo ważne i bardzo wiele osób na to liczy. Bardzo wiele osób na to liczy, że prezydent i jego działanie zastopuje taką marginalizację polskiego przemysłu. No widzimy, co się działo w momencie, gdy wybrano do testów inny śmigłowiec niż ten, który był produkowany w Polsce, czy w Mielcu, czy w Świdniku. Ja byłem na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, Świdniku. Ze Świdnika wtedy przyszli związkowcy. Wtedy mieli konkretne pytania, petycje do marszałka województwa. Stanowisko Sejmik miał wystosować do prezydenta Komorowskiego w tej sprawie. To jest temat dla tych ludzi bardzo, bardzo nośny. Olbrzymi kontrakt, 12 miliardów złotych. 2000 osób miało dostać pracę i na wiele lat fabryka miała stanąć na nogi. To moim zdaniem ta obietnica, że dzisiaj będziemy mówić własnym głosem i pokazywać Polskę na arenie międzynarodowej nie jako awanturnika, ale jako kraj, który jest dumny ze swojej tożsamości, jest jednym z największych krajów w Unii Europejskiej i my chcemy głośno mówić o tym, że nasze interesy też są ważne i musimy je zaspokajać, a nie tylko tych największych, którzy rządzą w Europie.
To teraz o tych nadziejach bialskich już porozmawiajmy. Ja myślę, że bialskie lotnisko to jest taki kierunek spojrzeń z nadzieją mieszkańców miasta. Na razie spoglądają bezskutecznie od wielu już lat. Jest projekt utworzenia podstrefy ekonomicznej w tym miejscu i pan bardzo dba o to, żeby coś z tego projektu konkretnego wyszło. Wyjdzie?
Tak. Powiem szczerze, to był jeden z moich postulatów wyborczych, jeżeli już tak mowa o wyborach. Podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej jest bardzo potrzebna w naszym mieście, dlatego że musimy powstrzymać tą falę bezrobocia i odpływ młodych ludzi z miasta. Bardzo mi na tym zależy i jedyne grunty, które dzisiaj posiada miasto o znacznej wielkości, są właśnie przy lotnisku, to jest ponad 60 hektarów gruntu, który musimy dostosować do wymogów Greenfield, a więc gruntu przygotowanego bezpośrednio dla inwestora, uzbrojonego w media, uzbrojonego w sieci światłowodowe, takiego, gdzie każda firma, która by chciała inwestować w Białej Podlaskiej, przychodzi i może w ciągu kilku miesięcy postawić halę i zacząć działalność. Żeby ten grunt można było uzbrajać i żeby ten grunt można było wykorzystać, niezbędna jest komunikacja. A ta komunikacja to jest właśnie wschodnia obwodnica miasta. To są takie dwa kluczowe projekty gospodarcze, na których mi zależy i chciałbym, aby w trakcie tej kadencji one były zrealizowane i one muszą być zrealizowane, jeżeli nie chcemy, żeby miasto Biała Podlaska się w dalszym ciągu wyludniało. I w tym celu właśnie udałem się na Sejmik Województwa Lubelskiego, gdzie zaprezentowałem stanowisko miasta w sprawie obwodnicy. Prosiłem radnych o wsparcie, o wpisanie do planu dróg wojewódzkich właśnie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej, który byłby wschodnią obwodnicą miasta, o to, żebyśmy to zrobili etapami. Ja rozumiem, że nikt dzisiaj nie znajdzie pieniędzy na całą drogę, ale możemy to zrobić etapami, a dla nas ten 1,5 kilometra drogi za 20-25 milionów złotych, to jest na dzień dzisiejszy według mnie najważniejsza inwestycja, jaką powinniśmy zrobić w naszym mieście. Mamy oczywiście cały program rewitalizacji, cały program środków unijnych, cały program reaktywacji terenów przy rzece Krznie, która jest w Białej Podlaskiej, ale to wszystko, mimo że jest wielokrotnie droższe, jakościowo, społecznie będzie miało mniejszy efekt niż ta droga, która stworzy realne miejsca pracy, bo jeżeli mieszkańcy mają pracę, to wtedy mogą wypoczywać, wtedy mogą się cieszyć miastem, wtedy nie mają tych zmartwień dnia codziennego, za co kupię chleb, czy za co kupię ubranka dla swojego dziecka, bo to jest dzisiaj najważniejsze.
Wschodnia obwodnica skomunikuje na pewno miasto z terenem lotniska, ale to będzie także taki odcinek drogi z korzyściami nie tylko dla Białej Podlaskiej, dla całego regionu.
Ależ oczywiście, my nawet to liczyliśmy, to jest nawet do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, jeżeli spojrzymy na gospodarkę, ogólnie gospodarkę naszego kraju, bo Biała Podlaska jest miastem tranzytowym, gdzie się przecinają szlaki północ-południe i wschód-zachód, i w momencie, gdybyśmy tą obwodnicę stworzyli, wszystkie tiry, które jadą ze strony Chełma, omijałyby nasze miasto, nie musieli kierowcy by stać w korkach, by była o wiele mniejsza ilość wypadków, ponieważ nie byłoby newralgicznych miejsc skrzyżowań, przejść dla pieszych, omijalibyśmy szkoły. Ja tylko powiem, że na dzień dzisiejszy mamy ponad 100 wypadków rocznie właśnie na trasie obecnego szlaku drogi wojewódzkiej, która nie tylko przebiega w miejscach zagrożonych, niebezpiecznych, ale także przebiega przez ścisłą strefę konserwatorską, przez środek miasta obok Parku Radziwiłłów, i wydaje mi się, że to ze wszystkich względów, nie tylko gospodarczych, ale i ekologicznych i społecznych, jest inwestycja ważna i jest dla nas jako miasta i regionu kluczowa. Mogę powiedzieć, że wspólnie z gminą Biała Podlaska mamy taki miejski obszar funkcjonalny i jakby wspólnie staramy się o środki unijne na poprawę, rewitalizację tego obszaru, i również wójt gminy podpisał razem ze mną taką petycję do marszałka i zarządu województwa lubelskiego, aby znaleźć te środki i w tej nowej perspektywie finansowej taką obwodnicę wybudować.
No dobrze, a samo lotnisko?
Samo lotnisko jest ciągle obiektem naszego zainteresowania, ale te zainteresowanie skupiamy na szkole w Dęblinie, a więc szkoła Orląt. Rozmawiamy z władzami szkoły, aby tutaj odbywały się szkolenia pilotów. Mam nadzieję, że już wkrótce podpiszemy porozumienie, na mocy którego od przyszłego roku piloci z Dęblina będą latać. Dlatego od przyszłego roku, ponieważ musimy wybudować niezbędną infrastrukturę. Musimy stworzyć warunki sal wykładowych, musimy stworzyć warunki sanitarne do przebywania tam pilotów, ponieważ loty zaczynają się bardzo wcześnie rano, a kończą się w późnych godzinach popołudniowych, i prawdopodobnie uczniowie szkoły będą też musieli nocować. W związku z tym musimy stworzyć takie miejsca, żeby komfortowo mogli tam funkcjonować. A dzięki temu lotnisko będzie wykorzystane, dzięki temu podpiszemy umowę na bardzo długi okres czasu, bo pewnie ponad 10, może 20 lat, bo chcielibyśmy na stałe się związać z taką współpracą, ponieważ mając tak ważny podmiot jak szkoła w Dęblinie, możemy mówić o aeroklubach, możemy mówić o innych podmiotach, które mogą funkcjonować na naszym lotnisku. Niedawno jeden z radnych sejmików województwa lubelskiego powiedział mi taką ciekawą informację, że dzisiaj wszystkie służby ratunkowe, ratownicze, strażackie, które funkcjonują na lotniskach w Polsce, szkolą się w Czechach, szkolą się w Niemczech, w zupełnie innych miejscach, bo w Polsce nie ma takiego miejsca, a na przykład nasze lotnisko by się świetnie do tego nadawało. To jest taki nowy temat, który dzisiaj po raz pierwszy w Radiu Katolickim Radiu Podlasie się dzielę z Państwem, ale jesteśmy otwarci na każdą działalność. Ja uważam, że mowa o lotnisku cywilnym no raczej chyba schodzi na dalszy plan. Znaczy, nikt z ekspertów nie wierzy, że takie małe miasto jak Biała Podlaska jest w stanie wygenerować ruch samolotów pasażerskich, ponieważ mamy bardzo blisko lotnisko w Warszawie, mamy blisko lotnisko w Lublinie i wiemy, że te problemy Lublina przecież z zapełnieniem tych samolotów są bardzo duże, a to jest wielokrotnie większe miasto niż Biała Podlaska. Jednakże małe samoloty mogą u nas lądować, mogą startować. Staramy się o to, żeby Agencja Mienia Wojskowego przekazała nam hangar, który ma tak, żeby te samoloty też mogły tu stacjonować, żeby można było je po prostu parkować na zimę. Bo na dzień dzisiejszy na przykład mieszkańcy Warszawy, którzy mają samoloty, czy wielkich miast, muszą płacić dużo pieniędzy na innych lotniskach cywilnych, a mają w zasięgu 2-2,5 godziny drogi lotnisko w Białej Podlaskiej. Chcielibyśmy być takim lotniskiem, które około lotniczą działalność wykorzystuje do tego, żeby funkcjonować, do tego, żeby mogło się to lotnisko rozwijać, aby było ogrodzone, pod ochroną, abyśmy mogli z tego niezwykłego majątku, który mamy, korzystać. I mam nadzieję, że nam się to uda.
Kiedy będziemy mogli powiedzieć o jakichś konkretnych terminach? No bo rozumiem, że trwają teraz rozmowy ze szkołą w Dęblinie.
Tak, już dostaliśmy od szkoły wstępne pismo. Teraz nasi prawnicy te pismo analizują. Również tutaj analizuje ZGL, no, który jako spółka ma pieczę i administruje Bialskim Lotniskiem. Te pismo już na dniach, bądź zostało już w dniu dzisiejszym wysłane, bądź na dniach będzie wysłane do Dęblina i mam nadzieję, że wkrótce zostanie to porozumienie podpisane. Na pewno Państwo zostaniecie na to wydarzenie zaproszeni i będziemy mogli poinformować, że od przyszłego roku takie samoloty będą nad bialskim niebem.
A prace przygotowawcze ruszą kiedy?
Na dzień dzisiejszy już ruszyły, bo mogę powiedzieć, że prezes ZGL-u bardzo prężnie podszedł do tematu zaadoptowania lotniska. Więc na dzień dzisiejszy chcemy dowiedzieć się, jakie są potrzeby szkoły, jakie są potrzeby studentów, którzy będą studiować, jakie warunki mamy spełnić. My musimy uszczelnić ogrodzenie, płot. Na dzień dzisiejszy przecież na lotnisku odbywa się szereg różnych imprez. Lotnisko jest wynajmowane, pas startowy jest wynajmowany pod sporty motorowe i to też musimy brać pod uwagę. Są to podmioty gospodarcze, które funkcjonują na Bialskim Lotnisku. Z tego też mamy dochód. Dzisiaj lotnisko nie przynosi strat. My zarabiamy na lotnisku. Mimo, że nie latają tam czynnie samoloty, działa aeroklub, są loty balonami, są loty motolotniami, ale chcemy więcej. Ciągle nam mało, chcemy więcej, chcemy bardziej je rozwijać, więc cały czas te działania trwają. Nie można powiedzieć o terenie, który ma 320 hektarów, że to dopiero będzie jakaś przyszłość. Tam tak naprawdę praca jest potrzebna codziennie. Ja już zleciłem pierwsze przygotowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o podstrefę. Po raz kolejny już Rada Miasta zajmie się uchwałą dotyczącą bielskiego terenu wokół lotniska bezpośrednio przylegającego do pasów startowych i mam nadzieję, że radni przegłosują tę uchwałę, tak żebyśmy mieli zielone światło do tego, żeby już rozmawiać z specjalną strefą ekonomiczną w Mielcu. Z prezesem strefy jestem umówiony w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że się spotkamy, że porozmawiamy. Pokażemy panu prezesowi, jakie są nasze możliwości i wkrótce będziemy chcieli też podpisać takie porozumienia. Będziemy chcieli w jak najszybszym czasie spowodować otwarcie takiej strefy. Bo jak powiedziałem, dzisiaj najważniejsze dla nas są miejsca pracy i inwestorzy, którzy przychodzą do Białej, a to mówiłem też na sesji sejmiku, mieliśmy już 6 inwestorów, którzy chcieli inwestować w Białej Podlaskiej, mieli pomysł, mieli pieniądze, chcieli zatrudniać Bialczan, ale rozbiliśmy się o to, że niestety nasi poprzednicy nie zostawili nam terenów inwestycyjnych. Nie mamy w jednym kawałku 5-6 hektarów terenu inwestycyjnego, a jeden z inwestorów chciał nawet 20 hektarów. Była to czeska firma, która chciała produkować tutaj przetwórstwo warzywo i owoce. Miały być soki, miały być dżemy. Oni mieli już cały know-how. 350 osób docelowo miało być zatrudnionych, no ale jeżeli nie mamy terenów, to musimy zrobić wszystko, żeby mieć je jak najszybciej i żeby takie firmy ściągać do Białej.
No, oby tak było, oby się udało. Wspomniał pan o miejscach pracy, wspomniał pan o tym, że Bialczanie no, będą się z tych miejsc pracy na pewno cieszyć, jeśli tylko one się pojawią. Natomiast ja bym chciała tak trochę z drugiej strony do tego tematu podejść, dlatego że niedawno na antenie rozmawialiśmy o szkolnictwie zawodowym. W Białej Podlaskiej na pewno są dwie placówki, które przygotowują w zakresie klas zawodowych i klas technikum młodych ludzi, ale też rozmawialiśmy o tym, że to szkolnictwo przeżywa kryzys. No, dlatego też w tym roku obchodzimy rok szkolnictwa zawodowego. I też jest to okazja do tego, żeby porozmawiać o możliwościach, jakie takie szkoły mogą młodym, nie tylko bialczanom, ale w całej Polsce dawać. Jest jakaś moda na szkolnictwo ogólne, ale to też jest kształcenie w zasadzie trochę osób bezrobotnych tak naprawdę. I trudno jest też młodym ludziom i ich rodzicom wytłumaczyć, że może bardziej opłaca się wybrać konkretny zawód i przygotować w ten sposób do przyszłości, a nie tylko korzystać ze szkolnictwa ogólnego. Ale szkoły też skarżą się trochę na to, że gdyby organy prowadzące więcej uwagi poświęcały im i próbowały dofinansowywać chociażby pracownie, które muszą być nowoczesne, żeby dobrze kształcić, to byłoby łatwiej i może by tego kryzysu aż takiego nie było.
Powiem szczerze, nie wiem, jak jest w innych miastach, jak to funkcjonuje. Natomiast my w Białej Podlaskiej jesteśmy bardzo otwarci na tego typu współpracę i działalność i tworzenie takich pracowni i tworzenie możliwości dla młodych mieszkańców naszego regionu, bo przecież to nie są tylko Bialczanie, ale osoby z całego regionu, z powiatu przyjeżdżają do nas i się kształcą. Mogę tutaj powiedzieć, że bialskie spółki, a tutaj mam na myśli PEC, dzięki tej współpracy utworzył klasę ciepłowniczą właśnie w Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej i niedługo już absolwenci tej klasy ukończą naukę i będą pracować w bialskiej spółce. To jest wynik pracy dyrektora szkoły oraz prezesa spółki, wynik współpracy, potrzeby osób wykwalifikowanych, których nie trzeba przyuczać specjalnie do zawodu, które przyjdą gdzieś z ulicy, tylko takich, które pozyskały tą wiedzę poprzez praktyki bezpośrednio w zakładzie pracy, w którym będą miały możliwość funkcjonowania i pracowania. I myślę, że to na dzień dzisiejszy, jeżeli mowa o szkolnictwie zawodowym, nie możemy się skupić tylko na tym, żebyśmy tworzyli coraz więcej klas uczących zawodu, ale my musimy kooperować z przedsiębiorcami, musimy kooperować z instytucjami, które później tych młodych ludzi będą zatrudniać. Ja mam podania od przedsiębiorców bialskich, spotkałem się z Bialsko-Podlaską Izbą Gospodarczą, którzy potrzebują na przykład osób przeszkolonych, jeżeli chodzi o przemysł drzewny. I dzisiaj jedna z bialskich firm potrzebuje takich osób, musi ich ściągać z innych części Polski, ale to też jest kwestia w drugą stronę. My musimy nie tylko stwarzać warunki młodym ludziom, ale też tłumaczyć już na poziomie gimnazjum, dlaczego warto uczyć się zawodu, dlaczego warto pójść do technikum i na przykład pójść do klasy sprofilowanej zawodowo, bo później są miejsca pracy, bo później człowiek dostaje zatrudnienie, żeby trochę przełamać takie społeczne przeświadczenie, że jak się uczę, to muszę iść do liceum, a później to, co pani właśnie redaktor powiedziała, a później kończę studia, a jak skończę te studia, to jestem z tym CV i tak naprawdę nie wiem, co ze sobą zrobić. No i się niestety kończy tak, że albo muszę wyjechać za granicę, albo pracuję zupełnie w swoim zawodzie, jestem sprzedawcą, czy pracuję u rolnika na polu.
Zarabiając niejednokrotnie dużo mniej niż osoba, która została wykształcona
zawodowo. Tak jest, na umowie śmieciowej, no, z czym, że tak powiem, no, wszyscy walczymy. I to jest moim zdaniem skrzywdzenie młodych ludzi przez system, bo oni nie są winni temu, że ktoś kiedyś na ich drodze nie powiedział, słuchaj, może się zastanów, może warto być tym elektrykiem, może warto być tym hydraulikiem, może warto być tym murarzem, fachowcem w swojej dziedzinie, bo każdy z nas, kto remontował mieszkanie, wie, ile to kosztuje. I często się zastanawiamy, dlaczego...
Dlaczego nie my?
Dlaczego nie my? Tak
to prawda.
Jest.
Ma pan rację, tylko że no, jednak mimo wszystko jakaś ilość tych elektryków, osób, które zajmują się chociażby budowlanką, jest potrzebna, ale też te pracownie, które w szkołach są, no tam nie może być już ani liczydła,
znaczy,
ani
to musi być XXI wiek. To nie może być tak, że...
A
jeżeli
na to są potrzebne pieniądze.
Oczywiście, ale to nie może być tak, że jestem mechanikiem, to wtedy moja praca polega na tym, że mam jeden śrubokręt i młotek. Dzisiaj mechanik samochodowy to jest komputer. Więc jakby zupełnie inny poziom, ale nie tylko samorządy, ale przede wszystkim Ministerstwo Pracy i przede wszystkim programy centralne powinny wspierać te szkolnictwo zawodowe. Tak samo jak robimy Orliki i mamy te pieniądze i współfinansujemy to ze środków własnych oraz środków budżetu państwa, tak samo powinniśmy móc mieć możliwość wyposażać takie pracownie, robić je najnowocześniejszymi. Dzisiaj młody człowiek nie jest zainteresowany pracą czy nauką w miejscu, gdzie nie ma dostępu do nowoczesnych zasobów techniki. Dzisiaj już nawet w gimnazjach czy w liceach wrażenia nie robią tablice interaktywne. Są wszędzie. Czy nauka z tableta czy z komputera, gdzie nie nosi się książek. To już jest XXI wiek i my powinniśmy tak kształtować naszą edukację, aby młodzież i młodzi ludzie byli jak najbardziej dostosowani do czasów, w których żyją.
No to pana takie czułe spojrzenie teraz na zespoły szkół zawodowych w Białej Podlaskiej. Co poradzić, co podpowiedzieć?
Rozmawiamy z dyrektorami. Teraz tworzymy nową siatkę godzin. Dzisiaj zresztą nawet rozmawiałem z panem naczelnikiem edukacji właśnie pod tym kątem, jak możemy tworzyć te klasy zawodowe, jak wspomagać, jak docierać do tych osób. My musimy robić targi zawodowe, pokazywać te szkoły. To nie są te szkoły tylko publiczne, samorządowe, to są szkoły niepubliczne. Młodzi ludzie powinni mieć wybór, w której szkole chcą się uczyć, a my powinniśmy konkurować ze sobą jakością, bo jakość tutaj jest najważniejsza, a myślę, że to jest też dotarcie do rodziców. Trochę takie przełamanie pewnego schematu i dotarcie do rodziców, żeby też pokazywali młodym ludziom, jak można się rozwijać i że to nie jest tak, że idzie się do zawodówki, bo jest, czy do technikum, bo jest się jakimś gorszym, czy się gorzej zdało maturę, czy gorzej się uczyło. Nie, to powinno być tak, że idę, bo naprawdę mnie ten zawód interesuje i naprawdę mógł być fachowcem właśnie w tej branży, którą wybrałem, czy to będzie cukiernik, czy to będzie piekarz, który później założy restaurację i będzie fajnym, świetnym restauratorem. Mam nadzieję, że trochę ten trend się zmienia, bo tak jak wszyscy oglądamy programy kucharskie, kulinarne,
no tak, teraz
to dzisiaj jest
kucharze.
Taki trend, prawda? Każdy chce być znanym kucharzem. Mam nadzieję, że to pójdzie też w tą stronę, że młodzi ludzie odkryją ten zawód. Jak ja jeszcze się uczyłem, no to był trend totalnie liceum. To znaczy, to było całkowite w drugą stronę. Mam nadzieję, że teraz będzie to
inaczej. A jeszcze
trochę
o tych pieniądzach chciałbym mimo wszystko. Dlatego, że wiem, że no, przynajmniej jedna z placówek pozyskała dosyć duże środki unijne na rozwój swoich pracowni. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że no, jest to jakaś pasja nauczycieli i to, że ktoś znalazł swój prywatny czas, żeby siąść i napisać te wnioski, czy na przykład bielski magistrat może pomagać w tego typu
jak najbardziej,
procedurach?
Jak najbardziej. Miałem takie spotkanie z naszymi dyrektorami szkół na samym początku, jak wygrałem wybory, około chyba stycznia. I wtedy też poinformowałem ich, że nasz wydział, który pozyskuje środki unijne, a mamy bardzo dobrych fachowców, bo jesteśmy dosyć wysoko w tych rankingach, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych w województwie lubelskim, jest do ich dyspozycji, dlatego że to są osoby, które na co dzień bezpośrednio zajmują się projektami unijnymi i piszą projekty unijne, które mają wysoką ocenę. Ponieważ dyrektor w szkole zajmuje się dziesiątkami różnych spraw, różnych rzeczy. Często ten nauczyciel, tak jak pani powiedziała, jeżeli chce napisać projekt, to musi to robić po godzinach. Po to są nasi urzędnicy w magistracie, aby im pomóc. Bo taka wzajemna pomoc może dać tylko wymierne efekty w postaci nowego sprzętu, ładniejszych sal wykładowych, lepiej przygotowanych. Temu nauczycielowi też się inaczej będzie pracować, a nasza młodzież będzie wtedy doceniać te szkoły, bo dzisiaj, jak wszyscy wiemy, jesteśmy w pewnej fazie niżu demograficznego. Jest problem, ponieważ jest coraz mniejsza liczba uczniów i my musimy konkurować. Już nie tylko konkurować między sobą, ale konkurujemy z innymi miastami, konkurujemy z innymi ośrodkami, żeby tego młodego człowieka przyciągnąć do naszych szkół, a są też, jak powiedziałem, szkoły prywatne. I nie możemy być ślepi, że tych szkół nie ma. One są i my musimy być lepsi, jeżeli chcemy, żeby uczniowie przychodzili do naszych szkół.
Donat Krzne, teraz zapraszamy naszych słuchaczy. Chciałabym zatrzymać się nad terenami, które no, mogłyby być świetnymi terenami rekreacyjnymi dla Bialczan. Te tereny mogłyby być na pewno lepiej zagospodarowane, w ogóle zagospodarowane, może tak to ujmijmy. Był pomysł, on jest, tak jak pan powiedział jeszcze, kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, no to zapytam, na jakim etapie jest ten pomysł i kiedy rzeczywiście Bialczanie mogą spodziewać się czegoś nad rzeką Krzną.
Tak jak wcześniej już mówiliśmy, miasto Biała Podlaska będzie aplikowało o środki na rewitalizację samej Krzny, Doliny Krzny, bym to tak nazwał, a więc druga część rewitalizacji Parku Radziwiłła. Dzisiaj w parku jest bardzo wiele imprez, które praktycznie co kilka dni tam są organizowane. Mi bardzo na tym zależy, żeby Park Radziwiłła stał się takim miejscem, do którego Bialczanie będą przychodzili odpocząć, gdzie to będzie miejsce kultury, miejsce koncertów, tam gdzie zarówno ci starsi, jak ci młodsi znajdą dla siebie ciekawe informacje, nie tylko muzeum, które mamy, Muzeum Południowego Podlasia, nie tylko Biblioteka Barwna, ale także planuję, aby w końcu w Białej Podlaskiej powstało Muzeum Ikon. Mamy olbrzymi zbiór, ponad 1600 ikon w Polsce. Na pewno będziemy czerpać z doświadczeń Supraśla, gdzie jest przepiękne Muzeum Ikon. I wkrótce bym chciał, aby takie muzeum powstało właśnie w parku. Znaleźliśmy miejsce. Trwa teraz jego remont. Mam nadzieję, że do września zdążymy, bo chciałbym, aby na 490-lecie miasta na koniec września, w dniu Michała Archanioła, takie muzeum już było dostępne dla naszych mieszkańców. To jest też zadaszenie Amfiteatru Bialskiego, o którym wielokrotnie nie tylko mówiłem w kampanii, ale jeszcze będąc radnym, że ten amfiteatr musi być zadaszony, musi być z prawdziwego zdarzenia. To jest miejsce, gdzie bialska kultura powinna się rozwijać i miejsce, gdzie bialska kultura może zarabiać poprzez wynajem takiego pięknego obiektu. Na dzień dzisiejszy obiekt wymaga olbrzymich nakładów i na to też liczymy, że z pieniędzy unijnych uda nam się to zrobić. Ale również nie tylko Park Radziwiłła, ale ścieżki rowerowe. Mamy projekt 28 km ścieżek rowerowych, które będą połączone z gminą, która nas otacza, gminą Biała Podlaska, żeby mieszkańcy Białej mogli się swobodnie poruszać po całym mieście rowerami, nie tylko po głównych szlakach komunikacyjnych, czy wzdłuż tych głównych szlaków, ale też wzdłuż rzeki, też jadąc na swoje ogródki działkowe, tak żeby więcej osób zmusić, zaprosić do tego, żeby używali właśnie rowerów, a nie samochodów. I jest to z bardzo dobrym pożytkiem nie tylko dla zdrowia, ale także widzę, że dobrym odzewem społecznym, bo tak jak rozmawiamy z młodymi ludźmi, z osobami, które chcą się przesiąść na rower, to mówią, że tych ścieżek brakuje. Dzisiaj w Białej to jest bodajże 7 kilometrów ścieżek, które nie są ze sobą połączone, więc no to czas najwyższy to zmienić i to już mamy w projekcie. Kolejne pieniądze z rewitalizacji na pewno będziemy chcieli zainwestować właśnie w podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej, w gospodarkę, w miejsca, gdzie są zakłady usługowe, na poprawę infrastruktury, ale także chcemy lepiej wyglądających bialskich targowisk i mamy dwa takie projekty, jedno targowisko w centrum, jedno z najstarszych, Zieleniak, tak to zawsze nazywamy, a drugie targowisko, które jest już bezpośrednio przy rzece Krznie i też chcemy tam stworzyć warunki odpowiednie dla kupców, a jak i dla kupujących. To są takie nasze główne cele, jeżeli chodzi o te środki, ale staramy się dalej. W tym roku chcę rozpocząć projektowanie nowego stadionu. Biała Podlaska zasługuje na stadion odpowiedni na miasto tej rangi, stadion z XXI wieku. I chciałbym, żeby w końcu nasz stadion zmienił swoje oblicze. Na pewno będziemy się ubiegać o środki z Ministerstwa Sportu na pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Boisko, na którym będą grały bialskie drużyny, ale będą grały też dzieci. Mamy świetny klub, taką szkółkę piłkarską Top 54 i chcemy dla tych dzieci stworzyć warunki do uprawiania sportu, również zimą. Dzięki temu też uwolnią nam się wszystkie hale miejskie, gdzie obecnie dzieciaki grają właśnie w zimie w piłkę, a będziemy mogli tam móc wpuścić inne sporty, inne drużyny. I mam nadzieję, że takie projekty zmienią oblicze naszego miasta. No i oczywiście projekt, który Bielczanie znają, ale może tutaj szerzej w regionie nie jest tak znany, a więc tunel pod torami, pierwsze przejście bezkolizyjne w Białej Podlaskiej, które negocjujemy z zarządem PKP. Już jesteśmy na finiszu. Czekamy teraz na odpowiedź PKP. Wysłaliśmy swoje uwagi na ich porozumienie. Chcemy w ramach tego porozumienia stworzyć projekt, za który zapłaci miasto Biała Podlaska, a w zamian za to całą infrastrukturę, cały tunel, całe drogi dojazdowe wykona PKP. Chcemy, żeby na to właśnie pozyskało PKP środki zewnętrzne. Mamy taką obietnicę. Zobaczymy, co się wydarzy, a jest to niebagatela, bo to jest ponad 25 milionów złotych.
Czyli wiemy, gdzie pieniędzy unijnych szukać i obserwować ich pojawianie
tak
się
jest.
W najbliższym czasie w Białej Podlaskiej. Panie prezydencie, powoli czas nam się kończy, a ja bym jeszcze chciała tak, zaczęłam od wyborów i ponad pół roku już minęło od wyborów samorządowych, to jest ponad pół roku pana urzędowania i tak chciałabym namówić pana na chwilę takiej absolutnej szczerości z naszymi słuchaczami i zapytać, co z perspektywy tego czasu wydaje się panu najtrudniejsze w pełnieniu urzędu i co jeszcze wymaga dopracowania, przewartościowania. O takie osobiste odczucia chciałabym pana spytać.
Wydaje mi się, że najtrudniejsze jest spięcie czasowe jakby wszystkich wydarzeń. Jest bardzo duży rozstrzał problemów. Od problemów jednostkowych, osób, które przychodzą do mnie na dyżury, związanych z oświatą, związanych z zasiłkami socjalnymi, rodzinnymi, Gdzie staram się każdej osobie indywidualnie pomóc, po problemy dużych zakładów pracy i dalej idąc spółki miejskie, inwestycje. Jest to olbrzymi zakres różnego rodzaju działań, które podejmuję i cały czas mi doskwierał ten brak czasu, bo ja bym chciał to zrobić teraz, a no niestety są różne uregulowania. Nie tylko polega to na chcieństwu prezydenta, ale jest jeszcze Rada Miasta, są terminy, są wytyczne ustawowe. No, chciałbym już powołać pod strefę specjalnej strefy ekonomicznej, ale muszę czekać rok czasu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, na który nie mam wpływu. Przyspieszamy to jak możemy, ale pewne wyłożenia planu, konsultacje, to wszystko trwa i mamy przepisy ustawowe. Więc to jest dla mnie trudne, jakby w przełamaniu takiej bariery. A druga kwestia to są jakby takie pierwsze początki, czyli taka komunikacja też wewnątrz urzędowa. Troszeczkę mam inne podejście, chciałbym to zmieniać i wydaje mi się, że już osiągnęliśmy takie przyzwyczajenie się między sobą, to znaczy nowy prezydent i urzędnicy, bo dla mnie zależy na tym, aby sprawy, które możemy załatwić od ręki, były załatwione od ręki, żebyśmy nie czekali 14 czy 30 dni ustawowych na odpowiedź, tylko jak możemy napisać te pismo dzisiaj, to napiszmy je dzisiaj, a 29 dni będziemy mieli wolnego. I tutaj próbuję jakby zmienić troszeczkę mentalność i tam, gdzie możemy coś usprawnić, usprawniamy, dajemy kierownikom czy naczelnikom więcej osób do pomocy, a tam, gdzie tych osób jest za dużo, to po prostu je przesuwamy. To jest dla mnie najważniejszy punkt. No i całym drugim bytem to są spółki miejskie. To jest drugi majątek miasta, to jest drugi budżet miejski i te pieniądze z racji tego, że na dzień dzisiejszy Biała Podlaska no, ma ten kredyt, ma ten dług, który musimy spłacać. Każda złotówka musi być oglądana z dwóch stron i nie możemy sobie pozwolić na marnotrawstwo. I jakby na tym wszystkim mi zależy i czas na dopilnowanie wszystkiego, na postawienie odpowiednich osób, które będą się tym zajmowały, no to był największy problem na samym początku. Tak bym to ocenił.
Czas.
Czas.
Ważna rzecz. Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej. Dziękuję panu bardzo serdecznie
Dziękuję
za
bardzo.
Obecność dzisiaj w studiu.